Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Risk and Reward. How to Handle Market Volatility and Build Long-Term Wealth. To książka o inwestowaniu długoterminowym, napisana przez Bena Carlsona, analityka i autora zajmującego się edukacją finansową. Nie jest to podręcznik szybkiego handlu ani zbiór prognoz dotyczących najbliższej hossy lub bessy. Jej celem jest wyjaśnienie, dlaczego ryzyko stanowi nieodłączny koszt oczekiwania na zysk oraz jak inwestor może funkcjonować w warunkach niepewności bez niszczenia własnego planu. Carlson umieszcza współczesne obawy rynkowe w szerokim kontekście historycznym. Od wielkiego kryzysu po japońską bańkę finansową i pęknięcie bańki internetowej. Zamiast obiecywać prostą receptę, analizuje napięcie między potrzebą ochrony kapitału a koniecznością podejmowania ryzyka, jeśli oszczędności mają realnie rosnąć. Ważną częścią książki jest też psychologia decyzji, reakcje na spadki, złudzenie kontroli, pokusa przewidywania rynku i znaczenie cierpliwości. To przystępny przewodnik po zasadach, które pomagają budować majątek mimo zmienności, a nie dopiero po jej zniknięciu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ryzyko i potencjalny zysk jako nierozłączna para, centralna teza książki brzmi, że inwestor nie może oddzielić oczekiwanego zysku od ryzyka. Aktywa dające możliwość długoterminowego wzrostu, zwłaszcza akcje, mogą jednocześnie doświadczać dotkliwych i nieprzewidywalnych spadków. Carlson przeciwstawia temu popularne oczekiwanie, że da się znaleźć inwestycję bezpieczną, dochodową i łatwą do przewidzenia. Takie poszukiwanie często kończy się albo akceptacją bardzo niskiego realnego zwrotu, albo wejściem w produkt, którego ryzyko zostało tylko ukryte przez złożoną konstrukcję. Płynność pozorną lub marketing. Książka nie traktuje jednak ryzyka jako jednej liczby, ani wyłącznie jako wahań cen. Znaczenie ryzyka zależy od sytuacji inwestora, jego horyzontu, zobowiązań finansowych i zdolności do znoszenia strat. Inaczej odczuje spadek osoba potrzebująca pieniędzy w najbliższym roku, a inaczej ktoś regularnie oszczędzający na emeryturę odległą o dekady. Z tej perspektywy problemem nie jest sam fakt zmienności, lecz niedopasowanie portfela do realnych potrzeb. Carlson podkreśla więc potrzebę świadomego wyboru ryzyka. Rezygnacja z niego nie jest neutralną decyzją, ponieważ niesie zagrożenie utraty siły nabywczej oszczędności i niewystarczającego wzrostu kapitału. Rozsądne inwestowanie polega na akceptowaniu takich wahań, które inwestor potrafi finansowo i emocjonalnie przetrwać w zamian za wiarygodną szansę na długofalowy zwrot. Po drugie, historia kryzysów jako antidotum na krótką pamięć inwestorów. Carlson wykorzystuje wielkie epizody z historii rynków, aby pokazać, że obecne lęki i euforie nie są zjawiskami całkowicie nowymi. Wielki kryzys. Japońska bańka finansowa lat 80. oraz załamanie spółek internetowych na początku XXI wieku przypominają, że ceny aktywów potrafią oddalić się od rozsądnych oczekiwań, a późniejsza korekta może być bolesna i długotrwała. Historia nie jest tu jednak katalogiem prostych analogii ani narzędziem do wyznaczania dat kolejnego krachu. Jej wartość jest przede wszystkim dyscyplinująca. Uczy, że po okresach wzrostów inwestorzy zwykle uznają korzystne warunki za trwałe, natomiast w okresach spadków łatwo zakładają, że straty będą trwały bez końca. Oba przekonania są formą ekstrapolowania niedawnej przeszłości. Analiza dawnych kryzysów pozwala zauważyć, że niepewność jest stałą cechą rynku, ale zmieniają się jej bezpośrednie przyczyny i narracje. W praktyce taka perspektywa nie zwalnia z oceny wycen, dywersyfikacji ani kontroli własnych zobowiązań. Pomaga natomiast nie podejmować decyzji wyłącznie pod wpływem nagłówków. Carlson pokazuje, że długoterminowy inwestor powinien odróżniać fakt, iż dana sytuacja jest nieprzyjemna, od wniosku, że musi natychmiast porzucić strategię. Historia wzmacnia pokorę wobec prognoz i zachęca do budowania planu odpornego na więcej niż jeden scenariusz gospodarczy. Po trzecie, plan inwestycyjny ważniejszy niż próba trafienia w moment rynku. Jednym z praktycznych przesłań książki jest przewaga procesu nad ciągłym reagowaniem na notowania. Carlson kwestionuje przekonanie, że inwestor musi regularnie przewidywać szczyty hossy, dna bessy oraz krótkoterminowy kierunek gospodarki. Takie próby wymagają nie tylko trafnego wyjścia z rynku, lecz także trafnego powrotu, a emocje zwiększają ryzyko popełnienia błędu na obu etapach. Sprzedaż po dużych spadkach może zamienić chwilową przecenę w trwałą stratę, zaś oczekiwanie na idealny sygnał do ponownego zakupu może oznaczać utratę części odbicia. Alternatywą jest jasno określony plan cel oszczędzania, horyzont czasowy, podział aktywów, zasady dopłat oraz sposób postępowania podczas gwałtownych ruchów cen. Plan nie gwarantuje dodatnich wyników w każdym okresie. Jego funkcją jest ograniczenie decyzji podejmowanych pod presją i stworzenie kryteriów, do których można wrócić, gdy informacje rynkowe stają się chaotyczne. To podejście wymaga wcześniejszej pracy. Inwestor powinien wiedzieć, jak duży spadek portfela jest dla niego do zaakceptowania oraz czy w trudnym momencie będzie potrzebował środków na inne cele. Carlson nie przedstawia dyscypliny jako biernego ignorowania rzeczywistości. Plan może wymagać okresowego przeglądu, zwłaszcza gdy zmienia się sytuacja życiowa. Różnica polega na tym, że korekty wynikają z potrzeb i założeń, a nie z chwilowej paniki lub euforii. Po czwarte, zmienność jako test zachowania, a nie automatyczny sygnał zagrożenia. Książka wyraźnie odróżnia zmienność od trwałej utraty kapitału. Wahania cen są widoczne, mierzalne i psychologicznie uciążliwe, dlatego inwestorzy łatwo uznają je za dowód, że obrana strategia jest błędna. Carlson wskazuje jednak, że dla osoby o odpowiednio długim horyzoncie zmienność może być normalną ceną uczestnictwa w rynku, a nie zawsze sygnałem do działania. Problem zaczyna się wtedy, gdy portfel został skonstruowany tak agresywnie, że zwykły spadek wymusza sprzedaż, albo gdy właściciel nie rozumie, dlaczego posiada dane aktywa. Ta perspektywa ma również drugi wymiar. Spadki cen mogą tworzyć okazję dla inwestora, który ma płynność, regularnie dokłada kapitał i nie porzuca przyjętych zasad. Nie oznacza to, że każda przecena jest okazją, ani że należy lekceważyć ryzyko konkretnych przedsiębiorstw, zadłużenia czy nadmiernych wycen. Chodzi raczej o rozumienie, że rynek nie nagradza inwestorów za sam komfort. Oczekiwana premia za ryzyko jest możliwa właśnie dlatego, że okresowo trzeba znosić niepewność. Carlson zwraca uwagę na zachowanie jako kluczowy element wyniku. Nawet rozsądna konstrukcja portfela nie pomoże, jeżeli zostanie porzucona w najgorszym momencie.
Zdolność do zachowania spokoju nie jest cechą charakteru daną raz na zawsze.
Można ją wzmacniać przez prostszy portfel, realistyczne oczekiwania i świadomość historycznej skali spadków. Na koniec, prostota, cierpliwość i znajomość własnych ograniczeń. Carlson stawia pod znakiem zapytania atrakcyjność nadmiernie skomplikowanych strategii oraz nieustannego śledzenia opinii ekspertów. W świecie finansów złożoność może sprawiać wrażenie profesjonalizmu, lecz nie musi poprawiać decyzji indywidualnego inwestora. Większa liczba instrumentów, prognoz i transakcji zwiększa koszty, trudność kontroli oraz liczbę okazji do impulsywnego działania. Książka akcentuje wartość rozwiązań, które inwestor naprawdę rozumie i potrafi utrzymać przez pełny cykl rynkowy. Z tym wiąże się cierpliwość. Budowanie majątku jest przedstawione jako proces kumulowania kapitału w czasie, a nie konkurs na znalezienie następnej spektakularnej okazji. Cierpliwość nie oznacza ignorowania błędów, ale odrzucenie założenia, że każdy miesiąc musi dostarczać wyraźnego potwierdzenia słuszności strategii. Długoterminowe cele wymagają tolerowania okresów słabszych wyników oraz niepewności, której nie da się usunąć lepszym nagłówkiem czy częstszym handlem. Istotne są też własne ślepe punkty. Inwestorzy mają skłonność przeceniać wiedzę, pamiętać sukcesy silniej niż błędy i szukać informacji potwierdzających wcześniejsze opinie. Carlson traktuje tę podatność jako argument za procedurami, dywersyfikacją i pokorą wobec przyszłości. Najbardziej użyteczna filozofia inwestowania nie musi być najbardziej efektowna. Powinna być wystarczająco prosta, aby działała także wtedy, gdy emocje i medialny szum utrudniają racjonalną ocenę. Podsumowując, risk and reward będzie szczególnie wartościowa dla inwestorów indywidualnych, którzy chcą uporządkować relacje między ryzykiem, zmiennością i długoterminowym budowaniem kapitału. Skorzystają z niej zwłaszcza osoby początkujące, ponieważ książka nie zakłada, że sukces zależy od dostępu do skomplikowanych narzędzi lub wyjątkowo trafnych prognoz. Równie użyteczna może być dla bardziej doświadczonych czytelników, którzy znają podstawowe zasady, ale chcą sprawdzić, czy ich portfel i reakcje na spadki są zgodne z deklarowanym horyzontem inwestycyjnym. Także doradcy finansowi mogą wykorzystać jej język i przykłady historyczne w rozmowach o oczekiwaniach klientów. Praktyczna korzyść z lektury polega na przesunięciu uwagi z pytania, co rynek zrobi jutro, na pytania bardziej kontrolowalne, jaki jest cel inwestowania, jakie straty można przetrwać i jakie zasady będą obowiązywać w okresie stresu. Carlson nie obiecuje metody eliminującej ryzyko. Wyjaśnia raczej, dlaczego jego eliminacja jest nierealna, a często także kosztowna dla przyszłych zwrotów. Na tle wielu książek inwestycyjnych wyróżnia ją połączenie historii rynków z analizą zachowań inwestorów.
Nie jest ani czysto technicznym podręcznikiem konstrukcji portfela, ani zbiorem anegdot o spektakularnych transakcjach. Jej odrębność polega na konsekwentnym pokazaniu, że strategia ma wartość tylko wtedy, gdy człowiek potrafi ją stosować podczas nieuniknionej zmienności. Trialistyczne ujęcie czyni książkę przydatnym przewodnikiem po decyzjach finansowych podejmowanych w warunkach trwałej niepewności. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Ben Carlson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.